Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Bodziony i jestem dziennikarzem działu politycznego Kultury Liberalnej i jak w każdy piątek zapraszam serdecznie na rozmowę o sprawach zagranicznych, a dziś naszym tematem są Stany Zjednoczone, a dokładniej 100 dni Joe Bidena na stanowisku prezydenta tego kraju. W przeszłości Biden był określany jako radykalny centrysta, nawet podczas kampanii wyborczej, kiedy znacznie jego poglądy były mniej progresywne od dużej części jego demokratycznych kontrkandydatów. Nowy prezydent ma jednak plany, które śmiało można nazwać rewolucyjnymi. I pytanie, czy jego kadencja zwiastuje koniec wolnorynkowych dogmatów. Prezydent zaczął bardzo intensywnie swoją pracę już od pierwszego dnia urzędowania, kiedy podpisał pierwsze tak zwane executive orders, czyli dekrety, które w większości odwracały ogromną część decyzji prezydenta Trumpa. Między innymi zdecydowano o powrocie do Światowej Agencji Zdrowia, o przystąpieniu ponownym do porozumienia paryskiego, porozumienia klimatycznego. Zdecydowano się również na uchylenie części kwestii związanych z zakazem wjazdu poszczególnych osób z poszczególnych krajów muzułmańskich, a także na przykład nakazano noszenie maseczek we wszystkich budynkach federalnych. Jednak to były takie bardzo proste, to znaczy rzeczy, które można było załatwić jednym podpisem. Teraz przed Bidenem stoją znacznie, znacznie poważniejsze wyzwania i te 100 dni pierwsze, dosyć umowne i symboliczne, ale jak wiemy, to właśnie symbole w polityce odgrywają ogromną rolę. I o tym będę dzisiaj rozmawiać z doktorem Piotrem Tarczyńskim, amerykanistą i autorem, współautorem podcastu amerykańskiego, który serdecznie polecamy. Witam cię, Piotrek.
Cześć.
Chciałbym zacząć od takiego cytatu, który przytoczył Maciej Czarnecki w Gazecie Wyborczej. To był cytat z CNN, że właśnie ta telewizja podsumowała, że plan Bidena na te pierwsze 100 dni to jak najszybciej dać ludziom zastrzyki w ramię i pieniądze na konta bankowe. Powiedz, jak Biden wywiązuje się z tych obietnic?
No, jeśli chodzi o zastrzyki w ramię, no to i od tego rzeczywiście zaczął swoje przemówienie do kongresu. No to jest się czym pochwalić. On wyznaczył sobie cel taki 100 milionów dawek w 100 dni. To oczywiście było PR-owe, to znaczy te 100 milionów nie było przypadkowe. Też myślę, że to był stosunkowo niski cel, który można było łatwo podwyższyć i tak się też stało, no ale nie zmienia to faktu, że ta obietnica została spełniona w 220%, bo szacuje się, że w ciągu 100 dni zdążono, no, nie zaszczepić, ale dać Amerykanom 220 milionów dawek. No więc jest to niewątpliwy sukces. Nic dziwnego, że od tego zaczął swoje przemówienie i że tym się chwali. No bo faktycznie Stany Zjednoczone, które w szczepieniach i w ogóle w radzeniu sobie z pandemią w porównaniu z krajami europejskimi w zeszłym roku nie wyglądało to najlepiej. No to teraz sytuacja jest odwrotna, jak wiemy, i Stany Zjednoczone to jest jednak przedmiot zazdrości niektórych krajów europejskich i pozaeuropejskich zwłaszcza.
Właśnie, dokładnie. Myślę, że wiele osób na początku śmiało się, czy raczej tak z takim politowaniem spoglądało na Stany Zjednoczone, jeszcze za prezydentury Trumpa,
No
ale
byłem
od
jedną z tych
momentu.
osób, tak, więc.
Tak, to prawda. A powiedz, to druga kwestia związana z. Ta druga kluczowa obietnica to jest walka ze skutkami gospodarczymi pandemii i kryzysu, jaki koronawirus wywołał w gospodarce. Powiedz, jakie kroki tutaj zostały podjęte? No bo mówiło się o tym, że konieczne są jakieś pakiety stymulacyjne. To było oczywiste, do tego temu nawet nie protestowali Republikanie. No ale jak zwykle wszystko rozbija się o to, ile i dla kogo.
No oczywiście, no więc o ile pakiety stymulacyjne za prezydentury Trumpa były uchwalane ponadpartyjnie, bo do propozycji republikańskich przyłączali się demokraci i wprawdzie kręcili nosem, ale głosowali za tymi pakietami, no to teraz sytuacja jest taka, że American Rescue Plan, czyli ten pakiet ratunkowy administracji Bidena, opiewający na prawie 2 biliony dolarów, no nie zyskał poparcia żadnego republikanina, ponieważ uznali, że jest to za dużo pieniędzy dla Amerykanów, bo oni już dostali wystarczająco. No i w tym planie ratunkowym znalazło się oczywiście te słynne czeki na 1400 dolarów, które dostało jakieś 80% Amerykanów. Zasiłki mieszkaniowe, zakaz eksmisji, czy moratorium na eksmisję, dodatkowe zasiłki dla bezrobotnych, rozszerzenie opieki zdrowotnej, możliwości dopisania się do Obamacare. I dodatkowe ulgi na dzieci, to są właściwie ulgi podatkowe, ale one funkcjonują jak dodatek na dziecko. One są bardzo hojne, to jest coś w rodzaju odpowiednika 500+, tylko że na razie one są jednoroczne, to znaczy one obowiązują tylko wtedy, kiedy obowiązuje ten American Rescue Plan. Celem Bidena, jak powiedział w swoim przemówieniu, jest to, żeby te zasiłki stały się czymś stałym. No ale do tego celu trzeba uchwalić kolejną ustawę, to znaczy American Families Plan, a także American Jobs Plan, czyli te dwa plany, o których Biden mówił w swoim przemówieniu przedwczoraj.
Tak, i tutaj to podsumujmy, że te plany, czyli ten plan wsparcia rodzin amerykańskich, ale także plan stymulujący zatrudnienie, są warte ponad 4 biliony dolarów. Jest to zupełnie abstrakcyjna suma, którą wydaje mi się, że trudno jest jakoś zobrazować, ale może mógłbyś nam podać kontekst, to znaczy jak one się prezentują w kontraście czy w porównaniu do tych innych działań, na przykład podejmowanych przez prezydenta Trumpa, ale również przez Baracka Obamę, który przecież również taki podobny pakiet stymulacyjny uchwalał zaraz po zwycięstwie swojej pierwszej kadencji, tak aby sprostać tym skutkom kryzysu finansowego z 2008 roku.
Najpierw możemy porównać ten American Jobs Plan, czyli plan wielkich inwestycji w gospodarkę, do planu republikanów, którzy przedstawili swój konkurencyjny plan. No i tak jak mówiłeś, American Jobs Plan to są 2,3 biliona dolarów, przy czym dodajmy w ciągu 10 lat, więc to nie jest tak, że to ma być jednorazowa inwestycja jakby w ciągu jednego roku, to jest rozłożone na dekadę. Natomiast republikanie mówią, że to jest za dużo i ich propozycja to jest bodajże 570 miliardów, no czyli jak widać prawie czterokrotnie mniej. No i faktycznie ten American Jobs Plan to są największe inwestycje państwa, czy plan największych inwestycji państwa w gospodarkę od czasów II wojny światowej. To są rzeczywiście kolosalne wydatki na taką infrastrukturę tradycyjną przede wszystkim, to znaczy mosty, drogi, kolej i tak dalej, czyli coś, o czym wszyscy bez względu na przynależność partyjną mówią, że trzeba zrobić, bo stan infrastruktury w Stanach jest no, nie najlepszy.
No właśnie, to tylko wtrącę, bo wy też rozmawialiście o tym i poruszaliście ten temat wielokrotnie w podcaście amerykańskim z Łukaszem Pawłowskim, bo myślę, że wielu osobom Stany Zjednoczone wydają się jako taki kraj jednak, w którym na przykład infrastruktura stoi na wysokim poziomie, tak samo jak transport czy kwestie związane z niektórymi usługami publicznymi, no ale tak nie jest. Ja pamiętam, że wy wielokrotnie nawet sięgaliście, jeśli chodzi o stan amerykańskich dróg, czy właśnie, nie wiem, komunikacji publicznej takiej międzystanowej, określaliście mianem niemal z trzeciego świata, także tutaj jest co reperować.
No tak, no wiesz, no stan amerykańskiej autostrady to jest wielki system, zbudowany za państwowe pieniądze, rzeczywiście to był poprzedni wielki pakiet infrastrukturalny, no ale to było za czasów Eisenhowera, czyli chwała Bogu już 70 lat temu, prawda? I od tamtej pory właściwie nie inwestowano w infrastrukturę na wielką skalę, o czym Biden przypomniał w swoim przemówieniu, że Ameryka i rozwój Stanów Zjednoczonych bardzo często opiera się na państwowych inwestycjach w infrastrukturę. W XIX wieku to były koleje międzykontynentalne, budowane z pomocą państwa. W XX wieku to był system autostrad Eisenhowera. No i teraz czas na XXI wiek i czas na nie tylko budowę infrastruktury, ale też jej naprawę. Ale oczywiście do tego pakietu, ponieważ mamy XXI wiek, mowa jest nie tylko o drogach i mostach, ale też na przykład o szerokopasmowym internecie i w ogóle dostarczeniu internetu na wieś. Wbrew pozorom to Stany Zjednoczone nie są znakomicie zaopatrzone w te sprawy. Stan infrastruktury na przykład przesyłowej, sieci energetycznej również pozostawia wiele do życzenia, czego najlepszy przykład to ta katastrofa w Teksasie niedawno, kiedy cały Teksas, właściwie może nie cały, ale pokaźna część Teksasu była pozbawiona dostępu do prądu, ponieważ okazało się, że sieć przesyłowa jest po prostu przestarzała, niezmodernizowana. I o tym Biden też mówił. Więc rzeczywiście, jeśli by się to udało, no to jest to spełnienie obietnic nie tylko Bidena, ale w ogóle tego, o czym wszyscy politycy od prawa do lewa, bo republikanie też mówią o tym, że trzeba inwestować w infrastrukturę. Przypominam, że mówił nawet o tym Donald Trump w 2016, zapowiedział, że trzeba inwestować i budować drogi i tak dalej, tylko no, nic z tego nie wyszło, absolutnie nic się tu nie ruszyło. Jeśli pakiet Bidena przejdzie, no to będzie to rzeczywiście kolosalny plan inwestycyjny. I jeszcze jedno, ten plan jest tak naprawdę również pakietem klimatycznym, o czym Biden też mówił. To znaczy to jest inwestycje w zieloną energię, w budowa aut elektrycznych, stacji ładujących do tych aut i tak dalej, zielone budownictwo, energooszczędne, To, co jest ciekawe, to że on ten pakiet klimatyczny, czyli coś, co prawica zwykła określać mianem jakichś fanaberii lewicowych, to po prostu siedzą ludzie w Nowym Jorku, piją sojowe latte i przejmują się ekologią, a tak naprawdę chodzi o pracę i zwykli Amerykanie na tym cierpią, na tych fanaberiach. Tymczasem Biden bardzo sprytnie, moim zdaniem, przedstawia walkę ze zmianami klimatu i przebudowę Stanów w kierunku bardziej zielonym, ekologicznym, jako po prostu pakiet budowy nowych miejsc pracy. Cały czas o tych miejscach pracy mówił. To naprawdę słowo praca padało w czasie tego przemówienia wielokrotnie. I to wszystko jest ubierane, ta rzekomo ideologiczna kwestia walki z kryzysem klimatycznym jest przedstawiana jako po prostu zdroworozsądkowy pomysł zapewnienia Amerykanom dobrze płatnych, nieoutsourcowanych miejsc pracy.
Tak, tam nawet padło takie stwierdzenie, które bardzo mi się podobało we wczorajszym przemówieniu Bidena w kongresie, że te łopaty do wiatraków, które zapewniają właśnie tą czystą energię, że nie ma żadnego powodu, żeby one nie miały być produkowane w Pittsburghu, a wcale nie muszą być produkowane w Pekinie. Czyli mamy tą taką progresywną agendę ubraną w bardzo taki centrowy i też tradycyjny dla amerykańskiej polityki język właśnie, że bo tam przecież w każdej kampanii pojawia się stały motyw, że walczymy o klasę średnią, walczymy właśnie o tych blue collar workers, czyli właśnie tych pracowników czy robotników, którzy pracują w przemyśle. Jak właśnie według ciebie, to znaczy, bo tutaj są takie dwie narracje. Jedna, i ona też w Polsce dosyć mocno rezonuje, ta dyskusja. Pierwsze pytanie to jest, dlaczego Biden w ogóle decyduje się na tak bezprecedensowe rzeczy? A drugie, dlaczego jak na razie mu się to udaje? Pomimo tego, i tutaj też warto przypomnieć, że demokraci w Senacie dysponują najmniejszą możliwą większością z możliwych i tylko dzięki głosowi wiceprezydentki Kamali Harris jest możliwe uchwalenie czegoś w Senacie. No ale czy właśnie udaje się to dlatego, że ta agenda jest tak progresywna i ten język jest tak lewicowy? Czy może właśnie jak twierdzą inni, że te postulaty są, że one są rzeczywiście postępowe i progresywne, ale są ubrane w bardzo taki centrowy, tradycyjny dla Bidena język, który utrudnia na przykład republikanom pokazywanie go jako radykała, czy jako właśnie lewackiego szaleńca, bo przecież gdyby podobne projekty proponował Obama, no to mielibyśmy tutaj słowa o rewolucji komunistycznej w Stanach Zjednoczonych.
I tak mamy słowa o rewolucji komunistycznej i o ataku socjalizmu, ale najpierw cofnę się do tego, co powiedziałeś na początku. Dlaczego mu się to udaje? Na razie mu się to nie udaje. To znaczy nie zapominajmy, że poza American Rescue Plan, który został uchwalony, podpisany i wszedł w życie, American Jobs Plan i American Families Plan to są wciąż plany. To są wciąż rzeczy, które nie zostały jeszcze przegłosowane. Jak będą dokładnie wyglądały te ustawy? Czy one przejdą przez Kongres, przede wszystkim przez Senat, gdzie ta przewaga demokratów jest minimalna? Czy przede wszystkim centrowi demokraci, niektórzy nie będą kręcić nosem, sprzeciwiać się, że to jest za drogie i tak dalej? Tego nie wiemy. W związku z tym jakby jeszcze nie mówmy, że mu się udaje. Na razie, i to co jest bardzo istotne, zmienia się sposób myślenia o roli państwa w gospodarce. To padło, to też padło w tym przemówieniu, tak? Powiedział, że ekonomia skapywania nie działa, co jest herezją w ogóle. Jakby dla republikanów to jest podważenie najświętszego dogmatu. To jest jak obraza Najświętszej Panienki. Znaczy, tak nie wolno mówić. Tymczasem Joe Biden, ten rzekomy neoliberał, mówi, reganizm nie działa, proszę państwa, musimy mówić inaczej. Znaczy, to jest coś, co mógł powiedzieć Bernie Sanders, a powiedział to Joe Biden.
To wytłumaczmy tylko, na czym ta ekonomia czy gospodarka skapywania polega. To jest właśnie takie angielskie stwierdzenie trickle-down economics, które polega taki sposób myślenia na tym, że jeśli obniżymy podatki najbogatszym, zarówno osobom, jak i korporacjom, no to one dzięki tym pozyskanym pieniądzom czy zaoszczędzonym pieniądzom będą je inwestować. Czyli na tej zasadzie, że prędzej czy później, jak ci bogaci będą mieć dużo pieniędzy, no to właśnie to nam skapnie tej klasy średniej czy po prostu innym obywatelom. No i Biden oficjalnie właśnie powiedział, że to nie działa po prostu.
Znaczy to wszyscy już mówili od bardzo dawna, no nie działa, ponieważ po prostu przeczą temu fakty. No okazuje się, że bogatsi robią się coraz bogatsi, a biedniejsi wcale się nie bogacą, no tylko zatrzymali się na tym samym poziomie i rozdźwięk między najbogatszymi a najbiedniejszymi, czy w ogóle klasą średnią, nawet jest największy w historii. O czym zresztą w tym przemówieniu też padło. I to również jest coś, o czym mówił Bernie Sanders, czyli lewe skrzydło Partii Demokratycznej, a nie Joe Biden. No i tu właściwie przechodzimy do tego, dlaczego Biden to mówi. Dlaczego mówisz, on ubiera lewicowe postulaty w centrowy język?
Tak, to tu tylko jeszcze chciałem polecić właśnie twój tekst o Joe Bidenie, który publikowałeś u nas w Kulturze Liberalnej, kiedy właśnie przedstawiałeś tego sylwetkę przyszłego prezydenta i wydaje mi się, że tutaj no, ciekawe rzeczy z jego biografii mogłyby wynikać, dlaczego akurat on robi to, co robi i sposób, w jaki to robi.
Znaczy najprostsza odpowiedź, którą ja mam i uważam, że jakby póki co się sprawdza, jest taka, że Joe Biden jest centrystą. Całe życie był centrystą i dalej jest centrystą. Po prostu centrum jest gdzie indziej niż było. Znaczy cała partia demokratyczna przesunęła się w lewo w ostatnich latach. Znaczy na pewno od kiedy Joe Biden wszedł do polityki, a wszedł do polityki, jak wiemy, po prostu w XVIII wieku, a tak naprawdę od lat 70. przecież senatorem chyba został w 71 roku. Od tamtej pory było 9 prezydentów, on jest 10. I Joe Biden zawsze był w centrum swojej partii. To znaczy, jeśli jego partia miała jakieś poglądy, to on miał te niekontrowersyjne poglądy wyznawane przez większość. I to się nie zmieniło tylko, ponieważ centrum jest w lewo, pod wpływem na przykład takich polityków jak Bernie Sanders czy Elizabeth Warren, ale zwłaszcza Bernie Sanders, który po prostu konsekwentnie od 10 lat przesuwa partię demokratyczną w lewo, ale też zmienia się w ogóle podejście Amerykanów. To też widać najbardziej wśród młodych. Znaczy, młodzi Amerykanie są znacznie bardziej lewicowi niż jakiekolwiek inne pokolenie w historii. I partia demokratyczna przesuwa się w lewo, a wraz z nią przesuwa się Joe Biden. On dalej jest w centrum swojej partii, dalej można znaleźć senatorów czy polityków demokratycznych, którzy są bardziej na lewo. To oczywiście Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez i tak dalej. Ale w Senacie jeszcze kilkoro. Ale też spokojnie można pokazać takich demokratów, którzy są bardziej na prawo i są bardziej konserwatywni, jak Joe Manchin czy Kirsten Sinema, którzy no właśnie stanowią problem, ponieważ narzekają, że ta agenda Bidena jest zbyt lewicowa. Biden jest centrystą, był centrystą i wprowadza program, który no właśnie z punktu widzenia republikanów jest komunizmem, socjalizmem, radykalizmem itd., itd. Ale jak się nad tym zastanowić, to czy rzeczywiście, czy to nie jest po prostu, tak jak Biden mówił, zdroworozsądkowy program gospodarczy? Znaczy tak naprawdę chodzi o zapewnienie Amerykanom dobrze płatnych miejsc pracy. Co jest w tym radykalnego? Albo zapewnienie Amerykanom dostępu do opieki zdrowotnej. Czy to jest naprawdę jakaś radykalna propozycja? No nie wydaje mi się.
To powiedz jeszcze może właśnie, jak republikanie reagują, no bo przecież pamiętam, były takie pierwsze badania dotyczące tych początkowych pakietów, tego początkowego pakietu stymulacyjnego, tego ratunkowego, że większość wyborców republikańskich popiera ten plan, a jednocześnie żaden z republikańskich senatorów nie zagłosował za jego poparciem.
To nie jest jedyna taka rzecz, w której politycy partii republikańskiej, ci z Waszyngtonu, jest jakiś kolosalny rozdźwięk między tym, co popierają republikanie, wyborcy republikańscy, a politycy w Waszyngtonie. To znaczy, oczywiście nie jest tak, że Joe Biden jest uwielbiany przez cały kraj i wszyscy republikanie są, wyborcy republikańscy są jego zwolennikami. Oczywiście, że nie. Ale konkretne propozycje, z którymi wychodzi Biden, nie tylko ten American Rescue Plan, który już został uchwalony, ale również te propozycje, z którymi Biden wyszedł w swoim przemówieniu i o których mówił wcześniej, cieszą się poparciem większości Amerykanów i znaczącego odsetka republikańskich wyborców. No tylko, że logika polaryzacji, z którą mamy do czynienia w Stanach, sprawia, że to i tak nie ma znaczenia. Znaczy nawet jeśli ci senatorowie będą głosować przeciwko najpopularniejszym rzeczom w historii, to ich wyborcy się i tak od nich nie odwrócą, bo to i tak nie sprawi, że nagle zaczną głosować za demokratami, zaczną głosować na... Czy być może spodoba im się Joe Biden, ale to nie wystarczy, żeby oni zagłosowali na demokratów. W związku z tym republikanie mogą sprzeciwiać się takim rzeczom, jak na przykład jedna z rzeczy, którą Biden proponuje, to usunięcie ołowianych rur, które wciąż w Stanach są, dostarczają wodę do kilku milionów domów, głównie w biednych dzielnicach. No i chodzi o to, żeby ludzie nie pili z zatrutej wody. To nie jest kontrowersyjna propozycja, to nie jest lewicowa agenda, to nie jest...
Lewacki ekstremizm.
To nie jest ekstremizm, żeby ludzie nie umierali w wyniku ołowicy. Wydaje mi się, że jest to coś, pod czym mogliby się podpisać republikanie. Ale nie, to znaczy oni tego nie zrobią, ponieważ to byłoby zgodzenie się z Bidenem, to byłoby danie mu jakiegoś zwycięstwa. To jest też ta logika walki, to znaczy, że nie możesz przyczynić się do jakiegoś sukcesu polityka obecnie rządzącego, jeśli on jest z opozycyjnej partii, czy z innej partii niż twoja, bo ty nic z tego nie będziesz miał, tak myślą republikanie, a jemu wzrośnie popularność. W związku z tym, nawet jeśli to jest fajne, dobre i słuszne, to i tak nie będziemy za tym głosować. No i cóż, no właśnie. Biden proponuje rzeczy zdroworozsądkowe, normalne. Jasne, że niektóre z jego propozycji można by zakwalifikować jako ideologiczne. Mówię o ustawie reformującej policję, wcale nie takiej radykalnej, bo o tym też mówił. Czy, no nie wiem, ochronie osób LGBT przed dyskryminacją, tak? To też jest dla republikanów ideologia. Chociaż on to też przedstawia jako rzeczy normalne, zdroworozsądkowe. Ale nawet w tych naprawdę niekontrowersyjnych sprawach republikanie będą głosować przeciw. A i tak, jak sądzę, nie zmieni to ich poparcia w ich elektoracie.
Ale czy ty widzisz po porażce partii republikańskiej, zarówno w Senacie, jak i w walce o prezydenturę? No bo tutaj mogliśmy liczyć, że tak powiem, na dwie ścieżki, którymi pójdzie partia republikańska. Jedna to było wyciągnięcie wniosków z tej prezydentury Trumpa i w takim razie stwierdzenie, że okej, próbowaliśmy z tym i przegraliśmy, więc wypadałoby się zmienić. I na przykład odciąć się od Trumpa. Ale już teraz wiemy, że na to nie ma szans, co zresztą pokazały głosowania republikanów i też ich bezwarunkowe wsparcie dla prezydenta Trumpa. To, że wciąż niektórzy z nich podważają wynik wyborów i to, czy one legalnie zostały przeprowadzone, pomimo tego, że przecież w ataku na Kapitol zginęło kilka osób i wciąż republikanie utrzymują tą narrację. Czy dalej jest tak, że prezydent Trump pociąga w tej partii za sznurki, pomimo tego, że już ani nie ma stanowiska konkretnego w tej partii, ani już nie jest prezydentem?
Ja bym powiedział, że kontrola Trumpa nad partią jest wciąż bardzo duża, wręcz zaskakująco duża jak na polityka, który przegrał wybory i doprowadził do porażki również w Senacie, no bo to przez Trumpa republikanie stracili Senat, to nawet sami republikanie, jakby część republikanów, przyznaję. Oczywiście, że są republikanie, którym się nie podoba Donald Trump, byli tak samo w czasie jego prezydentury, ale logika polaryzacji sprawia, że i tak wspierali go w kongresie, wspierali go w głosowaniach i bardzo rzadko wyrażali swój sprzeciw, no bo bali się, no właśnie, mobilizacji zwolenników Trumpa, którzy w prawyborach na pewno rzuciliby się, żeby pokonać takiego zdrajcę. No i rzeczywiście Trump jakby jest tym bardzo dobry. Wciąż, jeśli tylko zostanie skrytykowany przez jakiegoś republikanina albo ktoś zrobi coś, co mu się nie podoba, no to grozi mu i grozi napuszczeniem swoich ludzi na niego w prawyborach. Myślę, że wojna domowa w partii republikańskiej już trwa, ja to zawsze powtarzam, ale ona z pełną siłą wybuchnie w przyszłym roku, kiedy będą po prostu prawybory przed wyborami w połowie kadencji Bidena i wtedy zacznie się walka i tak naprawdę zobaczymy, jak silny jest Donald Trump i jak silne jest to establishmentowe skrzydło, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tutaj no, nie wyróżę wielkich sukcesów temu establishmentowi, który nie jest wcale bardziej umiarkowany niż Donald Trump, mam wrażenie, to znaczy jeśli chodzi o sprawy gospodarcze na przykład, tylko jest trochę bardziej... Nawet nie jest bardziej skłonny do porozumienia z demokratami. To jest kwestia raczej stylu niż jakiejś treści tak naprawdę. No ale wciąż są to lepsi republikanie niż republikanie ci od Trumpa. Ale jak mówię, wydaje mi się, że Donald Trump te wojny wygra. No ale jeszcze jest rok. Zobaczymy, co stanie się w ciągu tego roku.
Ale czy ty uważasz, że realny byłby powrót Trumpa taki z pełnego zdarzenia, to znaczy jego ponowny start w wyborach. Tutaj przypomnijmy, że w tym momencie Trump miałby 78 lat, jeśli dobrze pamiętam, czyli dokładnie tyle, ile obecnie ma Joe Biden.
Tak, ten rzekomo za stary Joe Biden, który jest za stary, żeby być prezydentem, zdaniem republikanów, ale Donald Trump w tym samym wieku nie ma problemu. Wiesz co, nie, bardzo nie lubię spekulować na temat tego, co się wydarzy za 3 lata. To, że w ogóle rozmowy o wyborach zaczynają, o następnych wyborach zaczynają się w Stanach jakby po zaprzysiężeniu nowego prezydenta. Od razu się zaczyna mówić, a kto wystartuje za 4 lata?
Kampania wyborcza trwa cały czas.
My nie wiemy, co się wydarzy. Wszystko się może wydarzyć. Więc ja nie wiem, czy Donald Trump wystartuje za 4 lata. Tu jest za dużo zmiennych. Może nie móc wystartować z powodów, nie wiem, zdrowotnych, prawnych. Przypominamy, że jakby toczą się różne sprawy, w których Trump jest obiektem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości. Może przede wszystkim nie chcieć też wystartować, to znaczy to wymaga dużo pracy, a Donald Trump, co naprawdę pokazała jego prezydentura, jest leniwy, to znaczy on lubi prowadzić kampanię, ale nie lubi pracować za bardzo. W związku z tym nie wiem, czy Donald Trump wystartuje. Oczywiście, że jest taka możliwość, ale równie prawdopodobne jest to, że po prostu wystartuje jakiś nowy, lepszy Trump. To znaczy ktoś, kto będzie mówił językiem Trumpa, ale trochę mądrzej, trochę, gdzie trzeba łagodniej, gdzie trzeba ostrzej. Takich polityków już jest kilkoro, już widać wschodzące gwiazdy Partii Republikańskiej, które mogą ubiegać się o nominację w 2024. Już kolejne media publikują takie zestawienia i usłyszymy o tych osobach na pewno, więc może nie spekulujmy, czy Donald Trump wróci na swoje stanowisko za 3 lata, bo naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, jak będzie wyglądała prezydentura Bidena i co czeka Trumpa po prostu.
Tak, jasne. Znaczy to, co ty powiedziałeś, i uważam, że to jest bardzo słuszne, to znaczy, że Trump tak naprawdę był obciążony mnóstwem wad i nie był tym idealnym kandydatem, że tak powiem, nie był idealnym kandydatem dla trumpizmu i dla propagowania tych idei, które przemawiały przez jego prezydenturę, że tak naprawdę, gdyby był na przykład politykiem o zmyśle politycznym i inteligencji Viktora Orbana, no to moglibyśmy właśnie mieć drugą kadencję Trumpa, a nie zwycięstwo Joe Bidena.
A na pewno Republikanie mogliby mieć większość w Senacie, gdyby Donald Trump nie skupił kampanii, tej dogrywki kampanii w Georgii, która kosztowała Republikanów 2 miejsca w Senacie, gdyby nie skupiał się cały czas na tym, jak został skrzywdzony w rzekomo sfałszowanych wyborach, tylko prowadził normalną, rzetelną kampanię i pomagał swoim kandydatom, kandydatom swojej partii, no to teraz Joe Biden nie miałby Senatu, nawet tej skromnej większości, i jego przyszłość wyglądałaby znacznie gorzej. Więc rzeczywiście z punktu widzenia Republikanów, nawet Republikanów, fanów Trumpa, być może opłacałoby się znaleźć kogoś lepszego, znaczy kto wejdzie w rolę Trumpa, ale będzie to robił mądrzej i sprawniej. Mhm. I tego się należy bać oczywiście, bo wtedy będzie jeszcze gorzej i będzie jakby rządy takiego prezydenta byłyby, jak powiedziałeś, skuteczniejsze i a przez to groźniejsze.
Na koniec zostawiłem kwestię, która pewnie zawsze pojawia się gdzieś z tyłu głowy, szczególnie jak rozmawialiśmy o tym planie Bidena i też takiej jego bezprecedensowości. Skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Bo Biden jednocześnie deklaruje ogromne inwestycje, a przy tym zastrzega, że one są możliwe do przeprowadzenia i właśnie tak on zamierza to zrealizować bez zwiększenia deficytu budżetowego Stanów Zjednoczonych.
Znaczy z tym deficytem to ja nie wiem, znaczy mam wrażenie, że deficytem się mało kto przejmuje od pewnego czasu. Nie jestem ekonomistą, więc nie mogę mówić, czy to jest słuszne, czy nie, ale faktycznie i nawet na prawicy też widać takie mniejsze przejmowanie się deficytem. Najlepszy dowód, że sami Republikanie się deficytem nie szczególnie przejmowali, kiedy uchwalali swoją ustawę w 2017, która obniżała podatki, głównie dla najbogatszych, w myśl tej teorii skapywania. No to kosztowało budżet deficyt $2 biliony, tak? No i wtedy to nie był problem dla Republikanów. Teraz nagle Republikanie jako partia opozycyjna bardzo przejmują się odpowiedzialnością finansową i podnoszą
kary. Ale to też jest tradycyjne. Ja pamiętam, takie właśnie są grafy, w jaki sposób zwiększał się deficyt i zwiększał za każdego niemal republikańskiego prezydenta od czasów jeszcze Busha seniora, a później przychodził demokrata i te wszystkie z tym deficytem musiał walczyć.
To prawda, no jakby też znowu takie są dane i to nie jest żaden wymysł ideologiczny, tylko takie są fakty. No ale, więc deficyt to jedno, ale skąd wziąć pieniądze? No Biden mówi, skąd wziąć pieniądze, to znaczy podwyżki podatków dla najbogatszych. Odwrócenie, przynajmniej częściowo, zapisów tej ustawy z 2017 roku, podwyższenie progu podatkowego dla najbogatszych Amerykanów, dla tego 1% najbogatszych Amerykanów, którzy zarabiają powyżej chyba $400,000, ma wrócić do stawki, która obowiązywała za rządów George'a W. Busha. Co też powtarzał, co oczywiście też jest sprytne powtarzanie, że to nie jest powrót do jakiejś lewicowej polityki, tylko do tego, co sami Republikanie kiedyś uważali za rozsądne. No i stawka dla korporacji ma wzrosnąć znowu też nie do poziomu z czasów Baracka Obamy, tylko po tej obniżce, ogromnej obniżce Donalda Trumpa, ma wzrosnąć nieco, z 21% obecnie do 28%. Plus jeszcze, i to też jest ważne, i to też w tym przemówieniu się znalazło, i to znowu jest coś, co jest chyba, powinno być przynajmniej zupełnie niekontrowersyjne, uszczelnienie systemu podatkowego, likwidacja jakichś luk w przepisach, walka z ucieczkami do rajów podatkowych i tak dalej, żeby nie było sytuacji, w których amerykańskie korporacje najlepiej zarabiające często nie płacą w ogóle podatku albo jeszcze gorzej otrzymują zwrot podatku od państwa. No i znowu, co jest z tym kontrowersyjnego, kiedy Biden mówi, chodzi nam o uczciwy system podatkowy, w którym każdy płaci swoją uczciwą dolę. No i na to Republikanie też nie mogą przystać, no bo to oznacza zaprzeczenie tej doktryny ekonomicznej, której są wyznawcami, ale z punktu widzenia wielu Amerykanów, również tych niebieskich kołnierzyków, tych wyborców z klasy robotniczej, tu nie ma niczego kontrowersyjnego. Cóż jest dziwnego w tym, że chcemy, żeby Amazon płacił uczciwie podatki, skoro ja, robotnik z Pittsburgha, też płacę uczciwie podatki.
Tak, tam się też pojawiła taka bardzo ciekawa retoryka, że dlaczego my mamy dawać właśnie benefity czy ulgi tym korporacjom, jeśli one tak naprawdę swoje zyski wcale jakby nie wydają ich w Stanach Zjednoczonych i nie inwestują ich w naszym kraju, tylko właśnie są zarejestrowane na Kajmanach, Bermudach czy w innych rajach podatkowych. I tutaj też jest, wydaje mi się, bardzo ważna rzecz, czyli to, że Biden, tak jak powiedziałeś, on zaproponował razem z szefową Rezerwy Federalnej.
Ze tak, swoją sekretarz skarbu. Była tak, szefową właśnie, rezerwy. Tak.
Ten globalny podatek korporacyjny, który już został wsparty przez część krajów europejskich. No bo tutaj też warto przypomnieć jakby o tym, że no nie wystarczy, te wszystkie działania właśnie muszą mieć skalę globalną, tak? No bo jeśli uchwalimy ten podatek na przykład tylko w Stanach albo tylko w Europie, no to te firmy mogą znowu lawirować i szukać innych krajów, które staną się dla nich korzystne, czy gdzie warto prowadzić ten biznes z powodów podatkowych. No a jeśli mielibyśmy faktycznie rozwiązanie, które funkcjonowałoby zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych, no to siła handlowa tych państw i siła takiej właśnie wywierania presji na mniejsze kraje jest ogromna.
To ja się tylko mogę zgodzić i powiedzieć tak. No więc oczywiście jest to kolejna propozycja Bidena, która brzmi jak coś, pod czym mógłby się spokojnie podpisać Bernie Sanders albo Elizabeth Warren. Czyli znowu jest to niby rzecz lewicowa, ale w gruncie rzeczy zdroworozsądkowa. No bo co jest kontrowersyjnego w tym, żeby walczyć z oszustwami podatkowymi?
Bardzo ci w takim razie dziękuję. Myślę, że tak jak się spotykaliśmy z drugą połową podcastu amerykańskiego na 50 dni Bidena, teraz na 100, ale w Stanach się dzieje no tak dużo rzeczy, że niewątpliwie będziemy do tego wracać na pewno i też do was. Serdecznie polecamy państwu właśnie podcast amerykański we wszystkich serwisach streamingowych w każdą sobotę. Zachęcamy, bo tutaj my dotknęliśmy tematu, ale na pewno nie w taki sposób, jak panowie robią to co tydzień.
Tak, no i będziemy jutro też mówić oczywiście o studniach Bidena, więc jeśli ktoś jest ciekaw i chce rozwinięcia tematu, to zapraszamy jutro do podcastu amerykańskiego. Podcast amerykański pisany przez K.
Dziękujemy bardzo i dzięki ci jeszcze raz, Piotrek.
Dzięki wielkie.
Ja również państwu dziękuję jak zwykle za obecność, ale też za wsparcie, którego nam państwo udzielają, zarówno drogą mailową, w komentarzach na Facebooku, ale też finansowo, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu ukazuje się ten podcast, jak i inne nasze podcasty Jarosława Kujsza, naszego naczelnego w czwartki, o książkach, kulturze i polityce, a także Widok z K2 Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi w środę. Serdecznie zapraszamy do słuchania tych podcastów. One są dostępne teraz tak na żywo na YouTubie i na Facebooku, a później na najpopularniejszych platformach streamingowych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę podcast Kultury Liberalnej. Ja zachęcam również serdecznie do wsparcia nas zarówno na portalu Patronite, jak i przez inne możliwości, czyli przelewy bezpośrednie czy przez karty. Dzisiaj jest ostatni również dzień na rozliczenie swojego podatku. Jeśli ktoś z państwa postanowił zostawić to na ostatnią chwilę, to przypominamy i polecamy, że możecie przekazać ten swój 1% na Kulturę Liberalną. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, do czego was serdecznie zachęcamy, bo dzięki właśnie temu wsparciu powstają takie, a nie inne rzeczy i serdecznie zachęcamy. Do zobaczenia.